Dzień dobry, Jacek Sętorski. Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy w formie podcastu z osobą, którą szanuję z uwagi na profesjonalizm, człowieczeństwo i wspólne podejście do przywództwa i dobrego życia. Dzień dobry. Wiem, że spotykając się z tobą, spotykam osobę, która na pewno ma wiele wspólnego, choćby przez wielość wspólnych zainteresowań. Natomiast chciałbym dzisiaj z tobą rozmawiać bardziej o tym, czego się mogę dowiedzieć i nauczyć z obszaru twoich aktywnych, z tego co widzę i obserwuję poszukiwań. Jako prowadzący Akademię Psychologii Przywództwa dla liderów kilku pokoleń, wśród których są moi rówieśnicy, ale są też 27-latkowie, którzy są już miliarderami dzięki temu, że mieli pomysł na jedną dźwignię biznesową, która po prostu przeniosła ich w inne światy, a teraz uczą się budować organizm i organizację, która to dowozi. To, o co chciałbym ciebie poprosić tak publicznie, no bo to nagrywamy, to rodzaj inspiracji, konsultacji, abyśmy rozpatrzyli, jakie wątki, jakie pierwiastki warto bym wprowadził do podejścia programu naszej Akademii Psychologii Przywództwa, która no, zakłada, zajmuje się psychologią w przywództwie i zarządzaniu, ale wiadomo, że to ma być szersze. W kontekście tego, co tutaj no, powiem tak anegdotycznie, że no, z badań Adrianny Lewandowskiej i PWC, Instytutu Firm Rodzinnych w Poznaniu, wynika, że no, ponad 60% dzieci polskich przedsiębiorców chce się zajmować biznesem, ale mniej niż 10% w firmach rodziców. Pytanie w pogłębionych wywiadach, dlaczego? To mówią, tam się, gdy bada się częstość słów, które się tam pojawiają, to jest relacje i digitalizacja. Potem mówią, że nie chcą pracować tak ciężko, czy w taki sposób ciężko jak rodzice, ale z drugiej strony oni, ich zdanie, pracowali tak ciężko, że nie umieli tak zadbać o relacje i tak skorzystać z cudowności digitalizacji, jak to dziś jest możliwe. I ponieważ nie wierzę, że się mogą z rodzicami na to dogadać, wolą robić coś swojego, co jest związane z pewną stratą, ale też być może jakimś porządkiem rzeczy. No i mam do ciebie pytanie, czego by się mieli moi rówieśnicy uczyć, oduczać, uczyć na nowo, jeśli chcieliby przekonać swoje dzieci, dla których tak ważne jest nowe podejście, nowy paradygmat na styku relacji i digitalizacji. Mi się to podoba, bo relacje to biochemia mózgu, digitalizacja bardziej krzem, ale w jakimś momencie już być może w tym laptopie moja sukcesja będzie polegała na tym, że jakieś kwanty mojego przeżywania i myślenia będą tu zaszyte i że ta biologia się z tym sprzęże. Więc chciałem cię poprosić o wskazówki, inspiracje, bądź szalona, bądź mądra, bądź empatyczna dla tego, co mogę wiedzieć i nie wiedzieć. Z każdej inspiracji skorzystam.
Dzień dobry, Jacku. Bardzo ci dziękuję za to zaproszenie. Widujemy się gdzieś tam, przetykamy się, przenikamy w biznesie od lat pewnie ze 20. Ja pamiętam jeszcze ciebie z czasów, kiedy sama byłam w korporacji, a ty przyjeżdżałeś nas wspierać czy uczyć. I niezwykle mi miło, że chcesz też posłuchać i wesprzeć się to trochę mojej wiedzy. Co ja mogę powiedzieć? Ja się lubuję w technologii i to jest coś, co mnie bardzo fascynuje. I fascynuje mnie, jak ona rzeczywiście przenika dzisiaj świat biznesu, ale też nas osobisty, bo te rzeczy są ze sobą bardzo ciekawie, nierozerwalnie związane. Dotknąłeś takiego wątku, możemy od niego zacząć, to jest fajny wątek, ciekawy. Firm rodzinnych i sukcesji. Rzeczywiście jest tak, że świat się tak bardzo zmienił przez te ostatnie 20 lat, że prowadząc tradycyjny biznes, w zupełnie inny sposób go prowadzimy niż dzisiaj dają szanse różne możliwości. I wydaje mi się, że od jakichś, nie wiem, 200 lat pewnie nie było takiej dużej zmiany. Tak? To przejście tak naprawdę, ten czas przemysłu, to była taka ostatnia zmiana, czyli już jakieś 200 lat robiliśmy wszystko w podobny sposób, mniej lub bardziej, bo oczywiście zmiany były, ale one nie były tak głęboko w biznesie osadzone i nie były takie, ja lubię to słowo, nie znam po polsku lepszego sformułowania, dysruptywne, tak? I młodzi ludzie są trochę bliżej tego dzisiaj, chociaż to wcale nie jest tak, że jest jakiś taki podział. Ja zupełnie nie wierzę w to sformułowanie digital natives, to jest bardzo mylące, dlatego że mówi się, że dzieci są, czy młodzi ludzie są dzisiaj digital natives, to znaczy, że o technologii wiedzą dużo więcej niż ich rodzice.
No bo że niby tym oddychają. No moja, faktem jest, że moja 2-letnia wnuczka zamówiła Ubera, wprawdzie 2 Ubery w jednej chwili, ale po prostu posłużyła się tym urządzeniem, no, zgodnie z intencją, mając 2 lata.
No ale myślę, że ty również byś to zrobił i pewnie
90-latek
też, dlatego że te wszystkie aplikacje są niezwykle intuicyjne. A to, że dziecko potrafi przesunąć coś palcem w lewo lub w prawo i po prostu dobrze, szybko, łatwo się dobrze czuje z różnego rodzaju tabletami czy smartfonami, no to jest tylko dlatego, że akurat w tym momencie się urodziło i od początku to miało. Natomiast dzieci nie znają się na technologii, nie potrafią zrozumieć mechanizmów, które powodują, że ona tak czy siak wpływa na świat. Tego się musimy wszyscy nauczyć. Tak samo młodzież, tak jak dorośli czy seniorzy. Natomiast myślę, że sposób myślenia też musi się zmienić, bo ja zawsze często to mówię i lubię to sformułowanie, że transformacja cyfrowa, o której dzisiaj wszyscy mówią, ciągle ją odmieniają przez wszystkie przypadki, jest takie modne sformułowanie. Nawet ostatnio byłam w panelu dyskusyjnym, który był na temat posttransformacyjnej ery, że niby ona już nastała. To ja zawsze mówię, że to jest mniej o cyfrowości, a bardziej o transformacji nas. Dlatego, że technologia, ona jest, będzie coraz szybsza, będą nam ją różne firmy dostarczały. Natomiast to, jak my ją wciągniemy do organizacji, jak my ją zastosujemy na przykład do siebie samych, to bardzo dużo zależy od nas. I bardzo dużo my musimy zmienić w swoim sposobie myślenia, żeby być uważnym i szybko orientującym się w tych zmianach. I to jest tak, że nie chcę, żeby to zabrzmiało w sposób jakiś taki straszący, natomiast jest dosyć ostatni moment. Jak to mówię w Singularity University, z którym ja dużo pracuję i reprezentujemy w Polsce tą markę, jest takie sformułowanie the end of the beginning, czyli że teraz jest taki moment, że już jest koniec tego początku, tej takiej ery pierwszej adaptacji nowych
czyli
technologii.
Jeżeli nie wsiądę do ostatniego wagonu tego pociągu, to mogę zostać na dworcu.
Tak, i kolejny pociąg szybko nie przyjedzie. Tak może być rzeczywiście. Więc myślę, że trzeba nie bać się tej technologii. Mamy też tendencję do tego, żeby się, tak jak powiedziałeś, bardzo ładnego użyłeś słowa o oduczaniu się, bo...
Za to flerem.
Tak, tak.
Pamiętasz to jego słynne powiedzenie, tak, że analfabetami XXI wieku będą niekoniecznie nawet ci Excelowi, tak, tylko ci, którzy się nie umieją uczyć, oduczać i uczyć na nowo. Learn, tak, unlearn, relearn. Tak, mnie to zapadło wtedy, tak. I od tego czasu właściwie się ciągle oduczam.
Ja też lubię to sformułowanie. Często zresztą jak gdzieś mam na slajdzie i o tym mówię, bo to jest po pierwsze wywołuje taki szok, ale z drugiej strony jest naprawdę bardzo prawdziwe.
Jest trafne, tak.
Tak, jest trafne. Jest takie ciekawe wideo, nie wiem, pewnie oglądałeś na YouTubie, jak człowiek się próbuje oduczyć jeździć na rowerze, czyli montuje sobie kierownicę na rowerze odwrotnie, tak, że skręcając w lewo, rower skręca w prawo.
Nie widziałem, to ciekawe.
Bardzo ciekawe wideo, warto obejrzeć, bo to właśnie pokazuje,
jest to niesłychane wyzwanie dla mózgu, dla nawyków, które stają naszą drugą naturą.
Zgadnij, ile się uczył jeździć tym rowerem tak, żeby pojechać nim na wycieczkę.
No, to ładnych parę dni chyba.
8 miesięcy, 45 minut dziennie.
Niebywałe.
No.
Taka była potęga tych zapisów, tak, i tych programów.
Tak, tak. I to jest największa trudność dzisiejszych czasów właściwie.
Ciekawe, czy zainstalował sobie jak gdyby nowe oprogramowanie do jeżdżenia w ten sposób, czy przebudował poprzednie, czy jeździ w tej chwili, czy ma dostęp do jednego i drugiego?
Ma, ale chwilę mu zajęło, bo potem jest drugi eksperyment, kiedy on
spróbuje wrócić.
I to mu zajmuje 3 dni, ale 3 dni mu zajmuje. Żeby jednak, czyli prawdopodobnie...
Żeby te ślady, czyli część na śladach dawnych się zainstalowała.
Tak, tak, tak. No i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, warto sobie
je obejrzeć. Ono ma też taki metaforyczny wymiar, bardzo się cieszę, że to mówisz, bo już jak są historie i symbole i metafory, to już wiem, że przekaz zapadnie odbiorcom gdzieś.
No więc...
Bardzo dziękuję.
To jest takie ciekawe, żeby sobie uzmysłowić, jak ogromną pracę my musimy dzisiaj wykonać. I trzeba się za nią zabrać już. I tak my mówimy o tym...
8 miesięcy, 40 minut dziennie.
Tak, tak. Tym lifelong learningu, czyli o tym uczeniu się przez całe życie, to rzeczywiście jest prawda. Właściwie nie mamy takiego komfortu, żeby się nie rozwijać. Do tej pory tak rzeczywiście było. Budowaliśmy doświadczenie przez lata. Było trochę, dlatego ja właściwie odeszłam z korporacji. Bo już przestało mnie to bawić, że nabudowywałam tylko kolejne mikro doświadczenia na doświadczeniu, które miałam, i w pewnym momencie ich było coraz mniej.
A czy teoretycznie myślisz, że nie ma takich miejsc korporacyjnych, które te standardy spełniają i że nasz słuchacz może się dowiedzieć jednak, że to nie jest jedyna droga, żeby być na bieżąco. To
nie,
wyjść z tego świata,
nie.
Prawda? Miałaś pewnie kilka powodów też związanych z jakimiś poczuciami podmiotowości, samosterowności, przedsiębrania. A niekoniecznie tylko odrabiania lekcji, które zadają w korporacji.
Tak. Wiesz co, ja bardzo lubiłam pracę w korporacji i szczerze mówiąc to była fantastyczna przygoda. Właśnie nawet w zeszły piątek byłam na...
Jak długo?
20 prawie lat.
No tak.
I nawet w zeszły piątek byłam na winie z moimi pracownikami, z Polkomtela. I po prostu nadal cieszy mnie to, że przychodzimy tak liczną grupą i się sobą cieszymy, tak?
To ich pozów ode mnie, bo chyba też mieliśmy tam wspólne spotkania.
Tak, mieliśmy. I to była naprawdę fajna. Wiesz co, my pracowaliśmy w marketingu, kręciliśmy dobre, ciekawe reklamy. Robiliśmy, efekt też naszej pracy był szybko widoczny.
To były czasy, takie... kiedy ta branża lubiła i umiała wydawać też na dobrą reklamę. Pamiętam reklamy jakościowo bardzo dobre były wtedy robione. Tak. Najlepsze agencje to robiły.
Więc i ja też myślę, że każdy powinien swoją ścieżkę wybrać. Wewnątrz korporacji następuje zmiana taka, że sami musimy się troszeczkę zacząć przejmować sobą. Do tej pory było tak, że przychodziliśmy do HR-ów i oni nam mówili, że mamy takie możliwości rozwoju, szkoleń i to raczej było brane niż, że tak powiem, wymagane przeze mnie. Ja lubię też to sformułowanie gospodarka oparta o wiedzę. To jest takie ładne i... Tak, i w gospodarce opartej o wiedzę musimy mieć wiedzę i musimy ją ciągle uzupełniać. A to, że żyjemy w świecie zawirowanym, w którym ta wiedza przychodzi codziennie nowa, musimy być też uważni, żeby dobrze wybierać. Musimy mieć czas na te tematy, na te obszary i musimy sobie sami to organizować. Na szczęście jest ogrom narzędzi, bo my niekoniecznie musimy korzystać z tego, co nam organizacja da. Ja uważam, że korporacje są troszkę nawoskowane. To znaczy przez lata, żeby pracować wewnątrz, organizacja miała tyle wewnętrznych procesów, celów, zajęć, jakby ogrom tego, co się działo wewnątrz, że jakby zniostrzyła się troszeczkę na świat zewnętrzny. Duże korporacje, które dominowały rynek przez wiele, wiele lat, albo był układ sił. Ja pochodzę z telekomunikacji, więc też ten przykład może podam, prawda, zawsze był duży podział na 3, potem troszeczkę się zmieniła, był podział na 4, ale nadal to jest bardzo stabilny rynek, w którym doskonale wiesz, skąd może przyjść kopniak, tak? I obserwujesz go i de facto jesteś w tym świecie zamknięty. Niekoniecznie dobre dla organizacji było zbytnie interesowanie się tym, co się dzieje na świecie, bo też to wiele nie wnosiło, a rozpraszało. Dziś się sytuacja bardzo zmieniła, dlatego że jedynie z zewnątrz przychodzi zmiana. Zmiana obuchem przyjdzie z dowolnego zewnętrza, bo teraz tak dużo się mówi na przykład o big techach, które mogą, czyli o tych już 9 w tej chwili najważniejszych, największych technologicznych firmach na świecie, które właściwie powolutku rozbrajają każdy biznes.
Czyli doskonalenie tylko tego, co mamy, ewentualnie rozglądanie się na zewnątrz, żeby coś skopiować, to jest niewystarczające.
Zupełnie nie dzisiaj. Ja pamiętam, miałam kiedyś takiego szefa, który był dosyć zachowawczy i jak przychodziłam do niego na spotkanie, chciałam, żeby coś zaakceptował, on się mnie pytał: Jowita, czy ktoś już z konkurencji to zrobił? A ja mówiłam: tak, zrobił. A on mówi: dobrze, to możesz robić.
No
i ten
właśnie,
rynek mógł tak trwać, prawda? Tak. Czyli było tak zwane proven track record, czyli że ktoś to zrobił, czyli nie będzie kłopotów, tak?
Albo czy... A dzisiaj szef by powiedział: tak, zrobił, to w takim razie zróbmy coś innego.
Jeśli byłby mądry, tak. Tak by powiedział. I to jest też ta zmiana. Więc po pierwsze musimy sami wziąć ogromną odpowiedzialność za siebie. Ja się dziwię troszeczkę jednej rzeczy, że naprawdę jeszcze mało w Polsce jest tej wiedzy. Mam często w swoich prezentacjach, czy jak prowadzę jakieś warsztaty, wykładam taki slajd o różnych online'owych ofertach rozwojowych, kursowych itd. Między innymi edX, który jest moim ulubionym portalem i to jest, tam są kursy z Harvardu, Stanfordu, MIT, certyfikowane, prawdziwe, online'owe, włożone tam od starożytnej historii po programowanie w Pythonie, przez malarstwo, absolutnie wszystko, co sobie zażyczysz i są kompletnie darmowe. To jest to, co 30, 40, 50 tysięcy dolarów płacisz jadąc na Harvard. Dokładnie to samo masz online, jeśli chcesz certyfikat sobie włożyć na LinkedIna, to kupujesz go za 40.
Kto to robi? To jest fundacja, czy wartość dodana do czyjegoś biznesu?
Wydaje mi się,
jest producentem?
To jest bardzo ciekawe. Jest to fundacja. Nawet pracujemy nad tym, żeby zaprosić szefa tego edeksa do Polski. Natomiast, co jest ciekawe, prawie nikt tego nie zna. I w Polsce bardzo mało ludzi świadomie uczy się kompletnie nowych rzeczy właśnie na przykład z online.
Zostawimy ślad do naszej rozmowy, aby nasi słuchacze mogli sobie poszukać.
Tak, bardzo chętnie.
Skoro to jest niekomercyjne, no to absolutnie mamy prawo.
Nikomu
niczego nie zabierzemy.
Absolutnie.
Prawda?
Wiesz co, jest TEDx się przebił. To jest bardzo fajne.
No właśnie,
to są ciekawe rzeczy. Natomiast to nic wiedza, to jest raczej inspiracja.
Tak, dokładnie.
Tak, to jest 10, 15, 20 minut.
Ostatnio rozmawialiśmy z Karolem właśnie, który pytał mnie, dlaczego ja doceniając TEDx nie gustuję tak bardzo. W tym, że i właśnie mówiłem, że mi oprócz inspiracji ode mnie dla innych i dla mnie od innych potrzeba jeszcze nie tylko jednego impulsu, ale ja się chcę w jakimś temacie rozgościć.
Dokładnie,
ja się chcę z czymś zmierzyć, rozsmakować. Do tego potrzebuję nieco więcej. Dlatego tak się cieszę, że nagle pojawia się konwencja podcastu, gdzie po prostu możemy się rozgościć w takiej rozmowie i okazuje się, że współczesny świat, kolejny paradoks, to przyjmuje. Tak. Być może w Polsce nie jeszcze tak jak w Ameryce czy w Europie Zachodniej, ale w Stanach Zjednoczonych takie rozmowy jak nasza, w których się możemy rozgościć, nie spieszyć, nie mówić setkami, jest wysoce ceniona i pożądana.
Tak, i to jest wielka wartość, dlatego że świat jest bardzo dzisiaj rozfragmentaryzowany i my bardzo, że tak powiem, po wierzchu liżemy tą wiedzę. Stajemy się multiekspertami w niczym, prawda?
Chcę wrócić jeszcze tak praktycznie do moich klientów i twoich kompetencji i doświadczeń. Zauważyłem, że zdarza się, że zarówno w autorskiej, właścicielskiej firmie rodzinnej albo średniej wielkości korporacji, mój może nie rówieśnik, bo mało kto w takiej formie jak ja dotrwał do tej metryki, no ale powiedzmy paręnaście lat.
Mówiłeś już swoim słuchaczom o tym, jakie to są tajemnice, że się tak dobrze
trzymasz. Mówię, aczkolwiek w gruncie rzeczy, abstrahując od tantrycznych doświadczeń, o których dzisiaj zwierzałem, to myślę, że to, że nigdy nie dorośleję, też ma znaczenie, bo to się jak gdyby wolniej starzeje, skoro jeszcze nie jestem dorosły. Natomiast chodzi mi o to, że zauważam, roztropny przedsiębiorca mówi, ja to zdeleguję. A potem skarży się, mówi, słuchaj, wziąłem 4 osoby do tej cyfryzacji, no ale to jacyś kosmici, nie rozumieją korporacyjnych standardów, inaczej się ubierają, ostrzeżeni z boku, ale już z góry nie. Mówią swoim językiem, jak kosmici. Oni właściwie tworzą jakiś nowy świat w organizacji. To może nie ta droga. Ja mówię, słuchaj, wydaje mi się, że są pewne rzeczy, których nie sposób zdelegować. Jeżeli nie zaczniesz się oduczać i uczyć sam, to albo przyspiesz tę sukcesję, bo masz naprawdę prawo, żeby twój syn czy córka zajęli to miejsce, albo coś rób. Jakie ty byś dała wskazówki mojemu, powiedzmy, rówieśnikowi, młodszemu ode mnie o 15 lat, Co on może zrobić, żeby właśnie się uczyć, oduczać, uczyć na nowo, żeby stać się na bieżąco w tym cyfryzującym się świecie, a być może jeszcze w tym post?
Ja rzeczywiście, to bardzo ciekawe, że dotknąłeś tego tematu. Dużo organizacji mniejszych, średnich, większych, nawet ogromnych boryka się z tym samym kłopotem.
No bo ja się z tym jako konsultant spotykam, potem się z tego zwierzają.
Tak. Technologia jeszcze daje taki psikus, że nie ma jednego rozwiązania, które działa na wszystkich, ale są pewne takie brzegowe warunki.
Więc to każda inspiracja na wagę złota.
I jak ja to obserwuję, właśnie bardzo się cieszę, że ja mam doświadczenie korporacyjne, bo teraz trochę rozumiem oba światy i takim jestem interlokutorem między nimi, co daje takie szersze spojrzenie. Innowacja jest zawsze w organizacji na początku traktowana jak nowotwór. Takie sformułowanie, zresztą polecam też posłuchać, jest sporo na YouTubie naszego takiego eksperta, wyleciało mi z głowy teraz, jaką się nazywa, zaraz powiem, John Hagel. Będziemy go zresztą gościć w grudniu w Polsce. I profesor John Hagel, który jest właśnie w Singularity University, on się zajmuje Future of Work, ale też z punktu widzenia kultury organizacji, z punktu widzenia procesów i z punktu widzenia w ogóle całej strategii, jak działać, żeby się organizacja unowocześniła. I on właśnie to mówi, że mam na takiej ciekawej rozmowie w San Francisco 2 lata temu jego i Claytona Christensena, gdzie oni sobie dyskutowali o tym. I właśnie obaj twierdzili, że Po pierwsze, nie można zupełnie nie zmienić organizacji, a jedynie wprowadzić nowych ludzi, bo wtedy jest wielki clash, a wiadomo, że nie możemy zwolnić wszystkich, zatrudnić samych milenialsów, bo to nam padnie. Nie możemy nic nie zrobić, bo to również wtedy, prawda, płyniemy w kierunku skał. I nie możemy zdelegować. Więc tak, rola lidera nadal jest bardzo istotna, ale lidera zupełnie dzisiaj innego. Takiego, powiedzmy sobie, bardziej kobiecego niż męskiego lidera. Ja bym tak to nazwała.
W sensie stereotypów.
Tak, w sensie stereotypów. Czyli lidera, który nie jest skierowany na cel, a wszyscy podążają za nim i jest najmądrzejszy w zespole. Tylko lidera, który jest częścią, który buduje zespół. Właśnie przeglądałam nawet dzisiaj któryś z twoich artykułów, żeby się tak trochę zainspirować. I tam pisałeś o tym właśnie, że lider to jest ktoś, kto umie lepiej motywować zespół dzisiaj. Ale motywować, ale będąc wewnątrz bardziej, a nie na górze.
Tak, doktryna Ateny.
Tak. Czytałam zresztą doktrynę Ateny, bardzo fajna książka. To jest ciekawe, natomiast ja myślę, że po pierwsze trzeba uruchomić programy edukacyjne, które będą miały za zadanie przetransformować naszych pracowników. My i ludzie, których mamy, to są bardzo wartościowi ludzie.
No tak.
Jakby jestem ostatnią osobą, która mówi, wywalcie teraz, prawda, pół tego zespołu, co u was pracował 20 lat.
Nie znajdźcie właściwych ludzi na
tylko ludzi z kapturem, żeby był i umiał kodować, to koniecznie bierzcie. Zwłaszcza, że takich też nie ma do wzięcia i są bardzo drodzy. Nie. Myślę, że...
No krótko.
Myślę, że osoby, których należy się pozbyć z organizacji, to są tacy, którzy mimo inspiracji, mimo danej edukacji, mimo rozmów, po prostu są zamknięci na zmiany. I to jest tak, że jeżeli ktoś jest po prostu nieuleczalnie zamknięty na zmiany, to prawdopodobnie się nie uchowa w organizacji przyszłości. Myślę, że około 20-30% nowych ludzi, tak to w dużych organizacjach działa, to jest dobry kierunek, żeby oni zasilili, bo jak mamy na przykład, nie wiem, prezesa bardzo mądrego, fajnego, który pojeździł na wiele konferencji po świecie, pojechał na taki South by Southwest, który bardzo polecam, tam w tym roku było 400 tysięcy ludzi, byłam właśnie 10 dni szukać inspiracji i edukacji, pojechać na różne, chociażby właśnie na Singularity University, który polecam, ten tygodniowy program Executive, który jest w San Francisco, on jest naprawdę fajny dla prezesów, sporo nawet już z Polski było na nim.
Tak, rozmawiałem niedawno z jednym z prezesów, który bardzo sobie chwalił.
Tak.
To jest, oraz to... tym, kogo tam spotkał. No, mówił, tak, że się jakby klaruje jakiś nowy świat, nowe, tak, środowisko,
tak,
nowe,
wiesz, ciekawe są
sieć nowe.
Ciekawe są relacje, które się tam nawiązują. Tak, no właśnie. Na tym jednym programie jest około 60-80 osób, ale też to jest program, który jest krótki, bo tygodniowy, natomiast jest oparty wyłącznie o technologię i tego, co się dzieje w technologii versus to, co się dzieje w biznesie, tak? Więc często się spotyka organizacja, gdzie jest prezes mądry, kilku członków zarządu. Też inwestycje idą w ten sposób, tak? Że edukuje się głównie górę, a już na resztę nie ma za bardzo pieniędzy albo nie ma tak dużo pieniędzy. I powstaje taka dziura, że ten na górze mówi, no to super, super, będziemy robić to, pokazuje prezentację, a ci ludzie patrzą na niego, mówią, Boże, ja nigdy nie wszedłem z tych czterech ścian, to co ja mam, tego się nie da zrobić, tak? Więc często jest tak. Często jest tak, że się zatrudnia jednego albo na przykład, tak jak mówiłeś, czterech ewangelistów, takie modne dzisiaj słowo, albo na przykład chief digital officer, też na przykład bardzo szerokie i nieprawdopodobnie różnorodne są kompetencje tych osób i one pełnią niezwykle różne funkcje w organizacji. Często są takim przylepcem, jak to mówię, takim plasterkiem na nieoczyszczoną ranę, która ma coś zdziałać, a często nic nie zdziałuje. Bardzo często spotykam się z takimi zagubionymi chief digital officers w organizacjach, którzy właśnie są ewangelistami, albo takim jeszcze sformułowaniem urocze, digital ninja. Jak do mnie przyszedł ostatnio pracownik, taki, ja mówię, wybierz sobie stanowisko, wymyśl sobie, a on mówi, Boże, proszę cię, to tylko nie digital ninja, bo będę się wstydził CV. Ale jest to modne stanowisko obecnie. I często to jest osoba taka, która jakby chodzi po tej organizacji z tymi swoimi slajdami, nic nie może zdziałać, bo reszta po prostu tego nie chce tych zmian.
Wiesz, taka osoba, zdarzyło mi się pomagać takiej osobie się odnaleźć w swojej roli, to wymaga olbrzymiej pokory, wymaga, bo jednak no, wewnętrzny klient tej organizacji, który ma być ewangelizowany, musi zacząć w swoim świecie, prawda? Więc trzeba trochę zawiesić swój świat, poznać jego świat i potem zobaczyć, gdzie można przerzucić jakiś pomost. A jeżeli ktoś jest zakochany w swoim podejściu, czasem nawet nawiedzony, albo on jest zakochany, ale jest odbierany jako nawiedzony, no tak. to w ten sposób nie buduje się pomostów. Także to jest bardzo wymagające dla obu stron, bo jedna się musi otworzyć, a druga być dostatecznie, powiedziałbym, pokorna i wspaniałomyślna.
No też jest pytanie, czy ten Chief Digital Officer, on rzeczywiście powinien być tylko ewangelistą, bo on powinien mieć budżet, może powinien mieć zespół, może powinien zacząć pracować nad projektami. Powracam tutaj do tego tematu, że
żeby
innowacja
poprzez wspólną pracę się uczyli.
Tak, bo ja się bardzo inspiruję tym, co się dzieje w Amazonie i staram się głębiej zajrzeć do tej organizacji, jak tylko mogę, czyli słucham podcastów z pracownikami, czytam książki właśnie napisane przez pracowników byłych, pracowników doradców Bezosa. I ostatnio słuchałam takiego bardzo dobrego podcastu z człowiekiem, który był w zarządzie Amazona długo, a teraz jakiś biotechnologiczny swój startup robi, ale też był w zarządzie Ubera. I on powiedział, że innowacja i jakby eksperymentowanie w Amazonie w ogóle nie przebiega tak, jak nam się wydaje. To znaczy Bezos nie poddaje eksperymentowaniu całej gigantycznej już dzisiaj organizacji, tylko core biznesu idzie tak, jak ma iść i tam nie ma żadnego eksperymentowania, natomiast ja to ładnie się mówi po angielsku, on the edges, czyli na tych, prawda, takich peryferiach, gdzie jest troszkę takich nowych rzeczy, to tam idzie cała siła eksperymentowania i sprawdzanie, czy to może urosnąć. I w momencie, kiedy to jest już podhodowane i trochę urosło, to się wpina
to
do biznesu.
To bardzo bogaty świat, no bo są miejsca bezdusznej eksploatacji. Tak. To zresztą Polak potrafi zrobić. Tak jak Polacy z Amwaya potrafili zrobić groźną sektę, którą potem, jak się zorientowałem, ta organizacja nigdzie na świecie nie była tak groźna i tak toksyczna jak w Polsce. No, podobnie mieliśmy podobne epizody wymienionej marki, a tam jednocześnie są najlepsze benchmarki właśnie, prawda?
Tak, warto się przyglądać. I dlatego myślę, że tak, po pierwsze nie można oddać tego steru, tylko trzeba się samemu nauczyć. Niekoniecznie stać się ekspertem we wszystkim, a na przykład polecam nauczyć się programowania. Ja się nauczyłam kilka lat temu programować razem z moją córką i bardzo sobie to chwalę, nie będę programistką, raczej nie planuję, ale...
Czyli jak niektórzy mówią, że programowanie jak angielski dzisiaj jest po prostu koniecznością.
Ja tak
że,
mówię też często.
Że to już jest jakiś elementarnego wyposażenia.
Będziesz żyć wokół maszyn, tak, otoczony maszynami, no to musisz rozumieć ich język, bez względu na to, czy go będziesz często, czy rzadko używał, ale to jest ta kultura nowa, tak, warto. Poza tym to sprzyja rozwojowi mózgu, logicznemu myśleniu, to jest oparte na logicznym myśleniu, więc widzę, jak dzieciaki się fajnie też na tym rozwijają. Można znaleźć czas. Jeśli się ograniczy, często scrollujemy po mediach społecznościowych 45 minut dziennie, a te 45 minut dziennie w ciągu roku będzie stanowiło ogromną różnicę w tego, jaką wiedzę będziemy posiadać. Tak? Ja właśnie wstaję o 5 rano i czytam. Jednak codziennie czytam godzinę. I dobrze się czuję w tym świecie nowych technologii, bo udaje mi się w ten sposób być na bieżąco. Natomiast takie bezmyślne skakanie po artykułach, że niby ja jestem w tym, tak mam tą godzinkę dziennie, ale po prostu po tej godzinie jestem pełen niczego. No to jest takie marnotrawienie czasu.
Tak, niektórzy łapią abstrakty i klejmy i mogą towarzysko zaistnieć. Tak. To nie znaczy, że się czegoś oduczyli, a czegoś nauczyli na nowo.
Dokładnie tak. Więc polecam po pierwsze dać własny przykład. Po drugie jednak zainwestować w edukację pracowników troszeczkę szerzej. Choćby wyłonić na przykład nasze talenty i wszystkie nasze talenty poddać takiej dłuższej edukacji właśnie w obszarze nowych technologii.
No dobrze, to są wskazówki na dziś. Wiem też, że badasz trendy. Jakie przewidujesz kompetencje i miejsce dla człowieka i pierwiastki psychologiczne pracownika i pracodawcy i lidera na jutro, kiedy coraz więcej procesów jest jakoś zastępowanym przez właśnie technikę i technologię? Ten temat na szczęście bywa podnoszony. Na szczęście też uczciwa do końca odpowiedź mówi, że my możemy kształtować przyszłość, a nie możemy jej przewidywać. Dokładnie. Natomiast pomimo wszystko, jeżeli ktoś jest tak blisko i praktycznie, i intuicyjnie, i duchowo prawie, że w tym, to jakby jednak Toffler się nie pomylił, prawda? Więc są futurolodzy, którzy jednak trafiają w coś, co będzie aktualne za 10-20 lat. Dlaczego ty masz nim nie być?
Kurzweil, mimo kontrowersyjności swojej też naprawdę całkiem dobrze sobie radzi. Ma tam chyba 86% skuteczności swoich predykcji. Ja myślę, że tak. Po pierwsze, to jest dobra wiadomość dla ludzkości, że się technologia nowa rozwija, bo po pierwsze wciąż będziemy mieć ogromny wpływ na to, w którym kierunku ona pójdzie przez długie jeszcze lata. Więc po pierwsze warto być świadomym, warto się angażować i warto ten wpływ wywierać. Chociażby w którym kierunku pójdzie na przykład nasza prywatność. Prawda? To bardzo dużo jest. W tym roku była, polecam gorąco stronę Amy Webb, to jest taka pani profesor z NYU Stern, bardzo fajna, mądra. Ona jest właśnie badaczką trendów, ma fantastyczną metodologię do tego i ona około 280-300 trendów rocznie pokazuje Stanom Zjednoczonym. Jest w wszystkich różnych komisjach, też przy rządzie i to jest dla mnie właściwe, właściwa liczba.
Dasz nam też adres, jakiś link dla słuchacza.
Dam bardzo chętnie, bo to jest fantastyczny materiał. Jestem po lekturze tych 280, tam chyba 3 trendów na ten rok i one są potem rozbierane per kategoria biznesowa i one są potem jakby dogłębniej badane i Amy robi też coś takiego, pokazuje na ile na najbliższy rok, kilka lat możliwy jest scenariusz pozytywny, neutralny i negatywny. I ona głęboko jakby pokazuje, że my jako ludzie mamy ogromny wpływ na to, w którym kierunku to pójdzie. Nie ma, przy wielu trendach nie ma zbyt wielu szans na pozytywny scenariusz, ale jest duża szansa na neutralny. Chociażby w prywatności i bezpieczeństwie danych. To jest dzisiaj wielki temat. Natomiast to chciałam powiedzieć. Po pierwsze, taka liczba trendów pokazuje, jak wielowątkowy w ogóle jest ten świat nowych technologii, jak on wpływa. Ale też właśnie pokazuje, jak ważne jest, żebyśmy my się w to angażowali, a nie położyli niektórzy na tym właśnie kreskę, mówiąc, dobra, tak nas technologia tam zdominuje, bo nie. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że technologia nas uczłowieczy znacznie bardziej. Ponieważ odbierze nam, bo się tak boimy, że nam odbierze, ale technologia odbierze nam rzeczy, których sami nie lubimy robić. Powtarzalne, nudne, oparte na przykład na tym, żeby dużo trzeba pamiętać albo ciągle coś właśnie powtarzać. I to są rzeczy proste, dlatego że mimo filmów, które nas karmią jakimiś straszliwymi scenariuszami ze sztuczną inteligencją związanymi, ona dziś, na ile ja mam wiedzę, wciąż jest tylko technologią, która potrafi zapamiętywać pewne sekwencje i wyławiać z nich podobieństwa. To robi się sztuczna inteligencja.
Wyręcza nas w tym, co żmudne.
Dokładnie.
Natomiast może być smart, ale nie będzie wise.
I popatrzmy sobie na świat chociażby właśnie dużego biznesu. Świat dużego biznesu nas odczłowieczył przez ostatnie 200 lat, bo wiele osób ma taką pracę, albo miało ją przez wiele lat, od 9 do 17. Pewien obszar ogarniam, muszę zaorać codziennie.
Tak,
ale czy
i w tych zarękawkach, prawda, tak. Ręce urobione w operacjach.
Ale czy ja mam na przykład wiedzę i możliwość satysfakcji, jak ta moja praca wpływa na organizację, na jej wyniki, na jej rozwój? To się wszystko rozmywa. Często jestem fragmentem procesu.
Jestem tu tylko a tam w ten sposób mogę być nad, prawda?
Tak,
albo
dokładnie.
Pomiędzy.
Dokładnie. I to jest pewna robotyzacja ludzi, która nastąpiła przez ostatnie właśnie te 100-200 lat. A to, co nam da technologia, to ona nam odbierze te zawody, czyli niejako pchnie nas, bo to będzie nasza jedyna możliwość, w kierunku empatii. Właśnie na South by Southwest w tym roku bardzo dużo mówiło się o empatii w kontekście technologii, że to zaczyna być coraz ważniejsza cecha, coraz ważniejszy element. Bardzo dużo będzie tego, na przykład medycyna, to jest ciekawy obszar. Też się ja tym dosyć interesuję. Każdy z nas chciałby wiedzieć, kiedy będzie rak na raka, ale też kiedy będziemy mogli się już sami leczyć i coś wcześniej diagnozować, dłużej żyć w takiej dobrej formie, jak to by się udaje jeszcze bez technologii. I to jest ciekawa dyskusja właśnie dlatego, że na przykład radiolog to jest taki zawód, który prognozuje się, że w ciągu 5-8 lat najbliższych zostanie w pełni zautomatyzowany.
Będziemy inną drogą pozyskiwali tę informację.
Tak, tak. Nie będzie człowieka, który będzie musiał tę maszynę wspierać, tak? Ale już wszelkie białe, ale jest z kolei duży ciąg na białe zawody, tak? Bo społeczeństwa się starzeją. A jednak jak człowiek jest umierający albo jak ma otrzymać jakąś diagnozę, to chciałby, żeby mu to przekazał inny człowiek z empatią, trzymając go za rękę. I to się nie zmieni. I tu nas technologia nigdy nie zastąpi. Wiele będzie przez lata zawodów, w których technologia nas wesprze. Właśnie dając nam więcej możliwości myślenia krytycznego, kreatywności, myślenia strategicznego, bo będzie nas supportowała, wspierała właśnie fajnymi, ciekawymi danymi. Oczywiście dłuższa perspektywa, taka powiedzmy 20, 30 czy tam ten 2050, który nam jest też na horyzoncie, to mówi o tym, że coraz częściej, jak się właśnie sztuczna inteligencja znakomicie rozwinie, będziemy mieli problem ze zrozumieniem jej decyzji, a one będą właściwe. Tak? Więc będzie tak wiele jakby tych zbiorów i czynników brała pod uwagę, że dla nas stanie się o tym też mówi trochę Harari. Bardzo polecam na początek takiej przygody z technologią, bo on dobrze i ciekawie pisze i to jest rzeczywiście taki, powiedzmy, podstawowy kompendium wiedzy. Prawda?
Widziałem kilkakrotnie, kiedy syn przyniósł tacie w firmie rodzinnej, tak, żebyś złapać wspólny język i porozmawiać.
I to jest fajna książka na początek. Ale polecam też na przykład książkę, która, dwie książki o sztucznej inteligencji, bardzo ciekawe. Jedna to jest właśnie rzeczona, wspomniana przez nią Amy Webb i książka Big Nine, która mówi o tym, jak sztuczna inteligencja rozwija się w 9 największych na świecie firmach technologicznych, czyli Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft i kolejne 4 chińskie, czyli Baidu, Tencent i Alibaba i co tam jeszcze? Coś tam jeszcze jest na końcu. A, i jeszcze IBM. Jak się sztuczna inteligencja rozwija w tych organizacjach, na jakim jest etapie, jak to rzeczywiście wygląda. Warto właśnie zamiast się karmić takimi historyjeczkami, sobie przeczytać taką książkę. Druga książka, która bardzo polecam, to jest też spotkany przeze mnie w zeszłym roku. Miałam właśnie to szczęście, żeby sobie porozmawiać z takim człowiekiem, który się nazywa Kai Fu Lee. On jest dzisiaj szefem jednego z największych na świecie funduszy inwestycyjnych, mają w portfolio 40 unicornów. Czyli firm, których kapitalizacja tak przekracza miliard dolarów. One są wszystkie oparte właściwie o sztuczną inteligencję. On napisał taką książkę AI Superpowers, trochę mówiącą o Stanach Zjednoczonych, jak i na jakim etapie jest rozwój sztucznej inteligencji. Ma tam kilka rozdziałów, które mówią właśnie o przyszłości rynku pracy. I bardzo ciekawie pokazuje takie 4 obszary, jak sztuczna inteligencja będzie w rynek pracy wchodziła. Że nie zawsze ona zastąpi. Ale z drugiej strony bardzo się boimy tego świata, bo miałam taką ciekawą rozmowę z firmą, która chciała, żebym przyszła z wykładem dla pracowników właśnie na temat Future of Work. No i w pewnym momencie w tej rozmowie ktoś mówi do mnie, tylko ja bym prosiła, żeby pani nie mówiła o tym, że ludzie stracą pracę, że automatyzacja zastąpi miejsca pracy. Ja mówię, wie pani co, nie bardzo jestem w stanie, bo musiałam sobie 90% prezentacji wyciąć, bo przyszłość rynku pracy jest o tym, że będziemy musieli ten reskilling właśnie zrobić, czy się przeuczać, oduczać, nauczać od nowa, dlatego że część zawodów zostanie zautomatyzowana.
Czyli ludzie, którzy nie podlegają tym 3 elementom, mogą stracić pracę. Tak. Natomiast ci, którzy się uczą, oduczają, uczą na nowo.
Ani ja, ani pani nie mamy na to wpływu. Po pierwsze to...
Bo to choćby od nich zależy.
Znacząco obniża koszty, więc każda organizacja to wprowadzi, nawet zmuszona przez resztę rynku. Ale dla nas jest informacja ważna, po pierwsze, żeby pracownicy byli tego świadomi, bo tak czy siak będą świadomi, przeczytam sobie artykuł przerażający w internecie, będą się po prostu bali, a tak po prostu dajmy im tą informację wraz z narzędziami, które za nią nadążają, po pierwsze, a po drugie miejmy wpływ na tą przyszłość, miejmy wiedzę, nie uciekajmy od wiedzy, bo to nie znaczy, że się to nie zadzieje.
I jeszcze jeden wątek w finale, może prośba o zwierzenie z dobrych praktyk osobistych, o których się dowiedziałem tuż przed naszym spotkaniem. Dla mnie bardzo znaczący jest ten przykład z empatią i robotem, że gdzieś tam potrzebujemy, żeby nas ktoś empatycznie wziął za rękę. I to niezależnie, czy tu chodzi o czułość i doznania zmysłowe, czy chodzi o współczucie, gdy jest ciężko, gdy boli. Też dzięki nowym technologiom wiemy coraz więcej o tym, jak działa nasz system neurohormonalny. Wiemy coraz więcej o zbawiennym działaniu oksytocyny, która... No i jak się okazuje, jest potrzebna nie tylko paniom przy karmieniu czy i porodzie, że i mężczyźni, i kobiety wydzielają może oksytocyny jako hormonu, który amortyzuje ewentualne negatywne działanie hormonów mobilizacji, walki, hormonów stresu. No i wiemy, że oksytocyna tak zbawienna dla naszych komórek, dla naszego metabolizmu, dla naszych naczyń krwionośnych wydziela się przede wszystkim, gdy mamy kontakt bezpośredni, fizyczny, emocjonalny, wzrokowy i dotykowy. zwłaszcza gdy dotykamy swoich piersi, no ale to też bardzo jest jakieś pierwotne. Z drugiej strony, bardzo pocieszające dla tych, którzy akurat nie mają tak wiele w zasięgu dobrego dotyku i czułego, że też purpose, posiadanie jakiegoś celu z misją, która jakoś nas przekracza, więc znów mówimy to o pewnej transcendencji, że też wtedy może oksytocyny się wydziela. Więc rzeczywiście warto, żebyśmy dbali o to, że dopóki nie będzie, oczywiście można sobie zainstalować jakiegoś źródła oksytocyny zewnętrznej, bo to można inhalować, więc w gruncie rzeczy można by to zastąpić. No ale co to za życie, jeśli zamiast trzymać się za rękę będę inhalował oksytocynę.
No właśnie, tak.
Natomiast wydaje mi się bardzo ważne, żeby właśnie ktoś taki, jak mówiący te słowa, wszystkie, które tutaj padły, o mocy nowych technologii, o ich przyszłości, o ich nieuchronności, żeby podzielić się tym, że no, jestem w Warszawie od kilku godzin, bo wracam. Skąd?
Z festiwalu jogi Kundalini. Ja bardzo lubię to połączenie.
No więc
technologia z jednej strony, a duchowość i takie pójście we własny rozwój, ale też od wnętrza idący. Dla mnie to jest perfect match, jak to mówię.
Prawda? Bo jeżeli się jest tam w tym lesie, to się jest, jak mówią, unconnected, jeśli chodzi o urządzenia, prawda?
Tak,
ja się wtedy odłączę.
Musimy się resetować gdzieś i będzie tego dużo więcej. Myślę, że ludzie idą w tym kierunku, co bardzo mnie cieszy. Trochę jako takie lekarstwo na też dzisiejsze czasy. Jesteśmy przebodźcowani, począwszy od małych dzieci. Moja 9-letnia córka nie ma na co dzień dostępu do telefonu ani do tabletu. Przychodzi do nas na zajęcia dla dzieci, bo prowadzimy jako fundacja zajęcia dla dzieci z świetlic środowiskowych, z domów dziecka, ale też dla dzieci z rodzin normalnych, najchętniej mieszając, bo też to jest ciekawe dla nich, ale uczy się, że sprzęt technologiczny jest do pracy, a nie jest to po prostu jakby lekarstwo na nudę albo na to, że mama nie może się mną zająć. To jest to, co niestety nieświadomie często robimy, kreując takiego człowieka, który po prostu po pierwsze nie ma przestrzeni na bycie wewnątrz siebie, tylko jest cały czas na zewnątrz. Po drugie kreujemy takiego człowieka, który właśnie jest cały czas podlegający bodźcom. I to jest tak jak z narkotykami, ten bodziec musi być coraz więcej.
Niestety organizm wtedy, tak jak w kasynie, tej heroiny mózgowej potrzebuje coraz więcej, żeby mieć te same doznania.
Dokładnie
jest niebywała pułapka.
Dokładnie tak. Wielu moich znajomych psychologów ma już w tej chwili na terapii dzieciaki między 11 a 14 rokiem życia, uzależnione od ekranów. I sami nieświadomie rodzice wpędzamy dzieci w ten obszar. Ja lubię posiedzieć sobie sama w sobie wewnątrz. Poza tym media społecznościowe też odbierają nam taką... Trudniej jest zachować poczucie szczęśliwości z samym sobą, bo zawsze zobaczymy na mediach społecznościowych kogoś, kto ma lepiej, jest fajniejszy, robi fajniejsze rzeczy, albo więcej czegoś, albo bardziej zdywersyfikowany, albo jest lepszym rodzicem.
Albo przywiązujemy się do tego, że ktoś ma nam natychmiast potwierdzić to, że my jesteśmy szczęśliwi. I jak nie dostaniemy tego potwierdzenia, to brak nam wewnętrznej instancji, aby sobie powiedzieć, tak, jestem szczęśliwy.
Ja pochodzę z pokolenia zewnątrz sterowalnego. Tak zostaliśmy wychowani. Kulturowo kobiety, myślę, też mają trudności z poczuciem własnej wartości, więc to poczucie szczęścia, które jestem przekonana, że musi płynąć z wewnątrz. Nie da się go znaleźć nigdzie indziej. Trzeba sobie jakoś załatwić. Ja się lubię uczyć i rozwijać nowe rzeczy. Akurat joga Kundalini jest bardzo moja, dlatego że oprócz tego, że się zawsze szukam takiego narzędzia, które, bo jestem osobą taką zorganizowaną, wiele rzeczy robię, bo spółka, fundacja, żeby też mieć przestrzeń dla córki, ale też bardzo dużo na swój rozwój, swoje hobby, więc staram się tak, jak mogę mieć jakieś kombo, to je biorę. I joga Kundalini jest takim kombo, bo ona załatwia pracę fizyczną i wewnętrzną za jednym zamachem.
Bo ona wszechstronnie, to jest to bardzo holistyczne podejście, wszechstronnie angażuje i dynamicznie.
Ja jestem też w świecie tym naszym zewnętrznym przebodźcowana, dlatego że i pewnie ty też to odczuwasz, ponieważ dużo, jeśli człowiek dużo przebywa z większą liczbą osób, też trochę prowadzę warsztatów albo występuję, ty znacznie więcej, więc pewnie masz tego jeszcze więcej. To ja się czuję po prostu jakby odessana trochę z energii, mimo że jestem dobrze w energię wyposażona, mam jej sporo, ale to nie jest niewyczerpywalne źródło, więc potrzebuję takiego miejsca, w którym
będę mogła odzyskać, ale jednocześnie móc popracować nad formą fizyczną, ona też jest bardzo ważna, tak. Ale w tym samym czasie właśnie poszukiwać tej wewnętrznej ciszy, która jest wspaniała, a której nie ma tutaj w Warszawie.
Prawda.
No. Także polecam, ale to jest oczywiście dla osób otwartych. Tak jak nie dla każdego jest wyjście z korporacji, nie dla każdego jest yoga, są różne formy. Ale jest też bardzo fajny ten obszar mindfulnessu, który jest takim świeckim, powiedzmy bardziej utechnologizowanym sposobem na te tematy. Bardzo, bardzo fajne. Ale myślę, że jakby intuicyjnie ludzkość trochę idzie w tym kierunku. To, co się dzieje, bywam w Dolinie Krzemowej w naszej organizacji, tam jest dużo tego miksu, tak? Że wszyscy idą w technologię, ale bardzo idą w duchowość, bardzo idą w ten rozwój wewnętrzny, ale w Polsce też jest tego coraz więcej, bo myślę, że to jest lekarstwo na dzisiaj.
Fitness, już przychodzi wellness, ja wierzę, tak. Że będzie też selfness.
Tak.
Praktykujmy to w takim razie.
Tak, dobre zakończenie.
Dziękuję Ci za nowe technologie i taką jednocześnie pierwotną, podstawową filozofię życia. Można jedno i drugie łączyć.
No, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Było mi bardzo miło.